Jest godzina 8:17, słuchają Państwo Poranka Wnet na 87,8 UKF i na www.wnet.fm.
Wywiad Wnet.
A przy telefonie Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Tygodnik, z którym pan współpracuje, tygodnik sieci Prawdy. W którym pan pracuje. Mazurek, tak. I Zalewski. Przegląd tygodnia robią od wielu, wielu lat. Nawet obchodzą teraz 20-lecie swojej działalności. Zaczynają swój przegląd od stwierdzenia, że pani premier Beata Szydło straci stanowisko. Plotka, czy może w tej plotce być coś z prawdy?
No, zbyt dużo pan ode mnie wymaga, to znaczy ja nie mam zdolności profetycznych. No, z pewnością jest tak, że istnieją w środowisku PiS-u tacy ludzie wpływowi i takie grupy, które uważałyby na pewno, że dobrze byłoby, żeby przejął bezpośrednio stery rządów Jarosław Kaczyński. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest właśnie pytanie, czy pani premier Beata Szydło, która świetnie wypada w kontaktach międzyludzkich i jest lubiana, czy optymalnie pełni swoją funkcję premiera. To też pojawiają się jakieś wątpliwości na ten temat. No ale czy to wystarcza do tego, żeby ją wymienić? Bo jeżeli wymiana pani premier Szydło na Jarosława Kaczyńskiego wydaje się logiczna. Na kogoś innego, no to też można zadać pytanie oczywiście, czy tak, czy nie, no bo oczywiście jest tutaj pytanie, czy taką na przykład rolę nie mógłby pełnić Mateusz Morawiecki, który no, w tej chwili zarządza polską gospodarką, jak widać dobrze nią zarządza, z pewnym nie tylko świetnym pragmatykiem, praktykiem gospodarczym, ale również wizjonerem. No ale mówię jeszcze raz, to jest wszystko kwestia domniemań, pytań, a również ścierania się rozmaitych, prawda, poglądów i aspiracji.
Czy to jest według pana rozeznania, czy to jest w ogóle dobry czas na takie decyzje?
No, mówi się, że skoro pani premier ma dobre notowania, skoro rząd ma dobre notowania, no to lepiej nic nie zmieniać. Istnieje taka tendencja, istnieje taka interpretacja, a istnieje inna, która mówi, że no skoro są dobre, to może warto właśnie teraz dokonać zmian na lepsze. No, trudno mi powiedzieć, bo to nie ma takich tutaj prostych recept, bo w polityce w ogóle nie ma prostych recept.
A jaka jest pana ocena rządów pani premier i pani premier?
To znaczy, jeśli chodzi, znaczy to jest parę spraw. No z jednej strony, no wiemy, że w Polsce mamy taką troszkę dziwną sytuację, ale która się sprawdza, więc to też nie ma co narzekać, a ta dziwność tej sytuacji polega na tym, że mamy bardzo silnego przywódcę partii rządzącej. No i de facto można powiedzieć, że takie ostateczne decyzje spoczywają w jego rękach. Zwykle jest tak, że taki przywódca partii jest również szefem rządu. Mówię zwykle, ale takiej konieczności nie ma, nigdzie to nie jest zapisane. W związku z tym pytanie właśnie, czy tak musi zostać. Ale z drugiej strony właśnie mówię, pojawiają się wątpliwości, pojawiają się, czy nie lepiej byłoby, gdyby ten przywódca partii, który trzyma te ostateczne decyzje w swojej ręce, nie byłoby dobrze, gdyby został tym premierem. Ja do końca nie wiem. Ja tylko biorąc pod uwagę panią premier, mnie czasami niepokoi jej retoryka. To znaczy, ja to już pisałem kiedyś w felietonie trochę prześmiewczym, że kiedy ona mówi, że nasza gospodarka rozwija się dzięki programom społecznym, no to mi się trochę włosy na głowie jeżą, bo to w takim razie by znaczyło, że im więcej pieniędzy, że damy na programy społeczne, tym się świetnie gospodarka będzie rozwijała i takie perpetuum mobile wymyśliliśmy. To jest oczywiście taki chwyt retoryczny, ale to jest niebezpieczny, bo miesza ludziom w głowie. To znaczy program 500+, program Mieszkanie Plus, to są programy, które są uzasadnione, bardzo społeczne i na krótką metę mogą nawet pobudzać gospodarkę, ale to nie one będą naporem, będą napędem gospodarki, motorem gospodarki. I w tym sensie taka retoryka zbyt łatwa, wydaje mi się, pani premier, trochę mnie niepokoi.
A stosunki wewnątrz dobrej zmiany, czyli stosunki między partią, która rządzi Prawem i Sprawiedliwością, a ośrodkiem prezydenckim i samym prezydentem Andrzejem Dudą?
No tak, to jest w tej chwili sfera napięć, to jest sfera ucierania się. Mam nadzieję, że ona doprowadzi do jakiegoś wreszcie konsensusu, porozumienia się. Znaczy, ja tu rozumiem obie strony, ale myślę sobie, że i to rozumiem również, że te obie strony usiłują robić wszystko, żeby ich punkt widzenia zdominował. Znaczy, z jednej strony mamy do czynienia z reformatorami, czyli partią rządzącą, która pod hasłem reform, między innymi reformy wymiaru sprawiedliwości, przywrócenia go Polakom, szła do wyborów i wygrała te wybory. I oni to powinni zrobić. Powinni to zrobić dlatego, że to jest program wyborczy, ale powinni zrobić to dlatego, że ta sytuacja z polskim wymiarem sprawiedliwości jest chyba największą bolączką w naszym kraju. To znaczy ten wymiar sprawiedliwości działa źle, on jest wyalienowany, a co więcej, on się uważa za de facto ostatecznego gospodarza polskich spraw i ta szczególna kasta chce nami zarządzać i absolutnie demokrację uczynić pozorem. To znaczy ona jest związana oczywiście z innymi układami, z takim establishmentem przeciętym. No zresztą to się przejawia w pewnych szczególnych skandalach, to widać teraz w tych aferach reprywatyzacyjnych, które obserwujemy, prawda, które one są od dawna, ale które wypływają na światło dzienne, to znaczy jak bardzo w sensie środowiskowym ten układ sędziowski powiązany jest z innymi grupami dominującymi w Polsce. Jak fakt, że on jest w ogóle niekontrolowany, wpływa na to, że się degeneruje. No każdy system niekontrolowany się degeneruje. Więc to jest ta racja z tej strony. I oczywiście mówi się, no to przecież chodzi o to, żeby zreformować struktury, zasady funkcjonowania. Ale nie da się zreformować wyłącznie zasad bez, że tak powiem, reform personalnych. Jeżeli ci sami ludzie będą mieli wdrażać ten nowy model funkcjonowania, no to oni też go zdeprawują, no bo to najlepsze pomysły niewłaściwi wykonawcy potrafią zdeprawować. A teraz z drugiej strony pan prezydent mówi, że a może być niebezpieczne, że jedna partia, czyli ci, którzy wygrali wybory, no to jest demokratyczna norma, że jednak będzie miała zbyt dużo uprawnień i że ona doprowadzi do daleko idących zmian w tych personalnych wymiarach sądownictwa i że za bardzo uczyni ten z kolei sobie powolny. No ale to ma pewne uzasadnienie, że chodzi o to, żeby stworzyć większy konsensus wokół tej reformy. A czy to jest możliwe, to wydaje mi się mało prawdopodobne. No w każdym razie to, żeby rozszerzyć tą bazę tej reformy i żeby nie nadawać szczególnych uprawnień ministrowi sprawiedliwości, to dotyczy tylko tego momentu przejściowego. To przecież chodzi o mianowanie Krajowej Rady Sądowniczej, która jest specyficznym ciałem, to jest notabene nie jest wcale wpisana w ten układ. To nie jest ciało par excellence sędziowskie, to nie jest. No ale mówię jeszcze raz, to są te dwa punkty widzenia. No i ja bym, szczerze powiedział, się byłbym za tym, że prezydent poszedł na troszkę dalej idący kompromis, bo myślę, że czekamy długo na tą reformę i to warto by ją zacząć już wdrażać. Ale ja rozumiem również rację prezydenta.
A ja patrzę na tygodnik Sieci Prawdy i na artykuł Po co nam Erdogan na temat wizyty prezydenta Turcji w Polsce. Uważasz, że niepotrzebnie był fetowany i niepotrzebnie był przyjmowany i że to była niepotrzebna wizyta prezydenta Turcji w Polsce?
W skrócie tak można powiedzieć. Z pewnością niepotrzebna była ta wielka feta i takie eksponowanie. planowanie tej wizyty, bo samo spotkanie się z Erdoganem nie, może nie byłoby niczym takim złym, ale robienie z tego takiego naszego, prawda, istotnego elementu naszej dyplomacji, polityki zagranicznej budzi moje ogromne wątpliwości, które wyjaśniłem w tym swoim tekście. To znaczy, po pierwsze dlatego, że no, to jest jednak bardzo ponura figura i to, co się dzieje w tej chwili w Turcji, to jest terror. 150 tysięcy ludzi w więzieniu, przeciwników politycznych, to wystarczy już. A mogę mówić dalej, mogę mówić o morderstwach, o próbie terroryzowania Kurdów, pacyfikacji przy pomocy armii, mordach na dużą skalę, tam mogę mówić o torturach w więzieniu, etc. Więc no, to jest taka perspektywa. Oczywiście można powiedzieć, że no to są sprawy wewnętrzne tureckie. No nie do końca, bo jednak istnieją normy cywilizacyjne. I to nie znaczy, że mamy zrywać stosunki z Turcją, a nie wypowiadać tym bardziej wojnę, bo ani nie możemy tego zrobić, a ani nie powinniśmy, nie jesteśmy w stanie. Musimy rozumieć, że ona jest istotnym czynnikiem NATO, siłą w NATO, ale to nie znaczy, byśmy się wyrywali jako pierwsi do tego, żeby, prawda, tutaj fetować takiego ponurego osobnika. To, że Unia Europejska w tej chwili prezentuje wobec niego rezerwę, to jest uzasadnione. Jestem krytyczny wobec kształtu Unii Europejskiej, polityki, którą ona prowadzi, ale nic nie jest takie jednoznaczne. I tutaj ta krytyka ewidentnego łamania, autentycznego łamania takich elementarnych praw człowieka jest uzasadniona i powinna taka być. Turcja powinna być otoczona takim, obecna Turcja, czyli po prostu polityka Erdoğana powinna być otoczona jednak potępieniem międzynarodowym.
Powiedział Bronisław Wilczyński w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Jest godzina 8:29 i o tej godzinie w Poranku Wnet 23 października usłyszą Państwo Beatlesów.